Pozwólcie, że na początek przypomnę przesłanie, które odbieraliśmy tutaj w ubiegłym miesiącu przez naszego brata, pastora Jana, o tym, że Duch Święty to nie tylko wielkie przebudzenia, to nie tylko spektakularne cuda, ale to przede wszystkim codzienne prowadzenie dla tych, którzy Go pragną i Go oczekują, dla tych, którzy w to wierzą, dla tych, którzy o to proszą i dla tych, którzy chcą słuchać, którzy słuchają tego, co Duch Święty ma im do powiedzenia. I to nie tylko dla niektórych wielkich mężów Bożych, znanych kaznodziejów, ale że to jest Boży plan dla całego Kościoła i dla wszystkich uczniów. Dlaczego tak się dzieje? Czy tylko dlatego, że tego pragniemy i że o to prosimy i jesteśmy gotowi posłuchać? To jest pewien warunek, ale to nie jest powód. Nie jest też biblijną prawdą, że Bóg musi nam dać wszystko, czego wystarczająco gorąco pragniemy i wystarczająco gorliwie o to prosimy, co by to nie było. Nie jest tak napisane. Jaki jest więc powód, że tak się dzieje, że Bóg daje Ducha Świętego, żeby nas codziennie prowadził, każdego dnia. Tyle milionów ludzi potrzebuje Ducha Świętego i On jest obecny. Dlaczego Duch Święty prowadzi dzieci Boże? Bo taki jest Boży plan i taka jest, zgodnie z Bożym planem, złożona obietnica przez Jezusa. Tak się dzieje dlatego, że Jezus obiecał. Duch Święty w nas to jest Boży plan zapowiedziany i obiecany przez Jezusa. I chciałbym dzisiaj razem z wami przestudiować, co dokładnie Jezus powiedział na ten temat. Co Jezus powiedział uczniom na temat Ducha Świętego, kiedy im to obiecał. A było to w czwartek przed świętem Paschy, w czasie ostatniej wieczerzy paschalnej, jaką miał spożywać ze swoimi uczniami. Ostatniej, bo mówił im wtedy: już więcej nie będę z wami spożywał z owoca tych winogron, tak? Dopiero w domu Ojca. I tam wtedy, w czasie tej wieczerzy, odprawiwszy Judasza, który nie miał z tym mieć nic wspólnego, nie miał mieć udziału w tej obietnicy i w tym darze, ponieważ już inny długo prowadził. Tak? Czytamy w 13 rozdziale Ewangelii Jana, że szatan wszedł w Judasza. Więc po odprawieniu Judasza Jezus przygotowuje swoich uczniów do tego, że teraz odejdzie, że zostanie im zabrany. I czytamy o tym w Ewangelii Jana od 14 do 16 rozdziału. Trzy rozdziały Ewangelii Jana poświęcone są na to, co Jezus mówi do uczniów, zanim pójdzie na mękę i na śmierć i zanim będzie im już zabrany. Potem pamiętamy, w 17 rozdziale jest ta wielka, zwana arcykapłańską modlitwa Jezusa, kiedy Jezus modli się o Kościół, o uczniów, modli się o świat, do Ojca, a potem mówi: już chodźmy, i wychodzą do ogrodu Getsemane. Ale trzy rozdziały Jezus przemawia do uczniów. Jezus wie, co się z Nim stanie i wie, co się stanie z uczniami, kiedy Jego już ukrzyżują. W innym miejscu czytamy, jak wspomina w Ewangelii Mateusza: napisano bowiem: uderzę pasterza i będą rozproszone owce trzody. Tak się miało stać, jak było napisane. I dlatego Jezus mówi do uczniów, począwszy od pierwszego wiersza rozdziału 14: niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W drugim wersie mówi: idę przygotować wam miejsce. I wreszcie w trzecim: przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Czyli Jezus uprzedza uczniów, że będzie im zabrany, ale pomimo to niech się nie boją, niech się nie poddają strachowi i niech nie tracą wiary, bo Boży plan jest taki: gdzie ja jestem, tam i wy będziecie. Gdzie ja jestem, tam jest miejsce dla was. I tam, gdzie teraz idę, przygotuję dla was miejsce. Ono będzie gotowe. Więc nie bójcie się i nie traćcie wiary. Jezus obiecuje dziś każdemu, kto do Niego należy: nie bój się i nie trać wiary, bo jesteś mój. Dlaczego? Bo oddałeś mi swoje życie Ja je przyjąłem, ja jestem wierny temu przymierzu i ja chcę być z Tobą, więc nie bój się i nie trać wiary, bo przyjdę i zabiorę Cię do miejsca, gdzie będziesz ze mną szczęśliwy. Cokolwiek będzie się działo, jakiekolwiek okoliczności spotkają Cię teraz tutaj na ziemi, nie bój się i nie trać wiary, bo ja jestem z Tobą i ja będę z Tobą. Ale Jezus wie, że to nie jest łatwe, że jesteśmy tylko ludźmi, więc jesteśmy wyposażeni tylko w ludzką naturę, a nie boską i pewne sprawy, pewne okoliczności mogą nas przerosnąć. Tak jak okoliczności przerosły Piotra, który później trzykrotnie się zaparł swojego mistrza. Tego Piotra, który był gotów dobyć miecza, uderzyć i zginąć za Jezusa, a jednak się zaparł trzy razy, bo go przerosły pewne okoliczności. Tak jak okoliczności przerosły wszystkich uczniów i zgodnie z tym, co Jezus zapowiedział, rozproszyli się po Jego śmierci. Poszli gdzieś do swoich wsi, udali się do swoich łodzi rybackich, zarzucili swoje sieci i Jezus, zmartwychwstały Jezus, musiał ich tam spotykać i znowu zbierać na nowo, jak tych dwóch z Emaus, jak Piotra, Jana, Andrzeja, Jakuba z łodzi. Tak? Pamiętacie, wtedy, kiedy Piotr przepasał się i wskoczył i wpław dopłynął do Jezusa. Ale co on tam robił w tej łodzi, skoro mieli powiedziane, pozostańcie w Jerozolimie. Tak? Rozproszyli się, ale Jezus wiedział, że tak będzie i Jezus wie, że tak jest z nami, bo nas dobrze zna. On zna naturę człowieka i On ma rozwiązanie. Bóg, który nas stworzył, wie, jacy jesteśmy i wie, czego potrzebujemy. I jest Boże rozwiązanie na ten problem. Jaki jest Boży przepis? Na nasze lęki i zwątpienia, które przychodzą razem z trudnymi okolicznościami. Niestety nie jest to parasol ochronny. Niestety, bo chciałoby się, żeby był parasol ochronny, taki wiecie, stalowo, nie wiem z czego zrobiony, ale nic się przez niego nie przedostanie. Ale Jezus nie obiecuje uczniom, bądźcie spokojni, dopóki po was nie przyjdę i nie zabiorę w to miejsce, które wam przygotowuję, to ja wam zapewniam tutaj dostatnie, wesołe, spokojne życie, tak? Będziecie sobie czekać, jak u Pana Boga za piecem, aż ja przyjdę i was zabiorę i nie będziecie mieć żadnego powodu do trwogi, ani nic nie wystawi na próbę waszej wiary. Takim obiecuje Jezus? Nie. Jezus mówi, nie trwóżcie się, bo wie, że będą zatrważani. Jezus mówi, wierzcie we mnie, bo wie, że ich wiara będzie wystawiana na próbę. I tak jest z nami. To są słowa Jezusa skierowane do Kościoła, a nie do Piotra, Jana, Jakuba. Więc Jezus obiecuje nam coś innego zamiast parasola ochronnego. Ewangelia Jana, 14 rozdział. Zaczynamy. Jaka jest obietnica Jezusa? 16 do 17 wiersza. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, mówi Jezus. To jest Boża obietnica. Nie parasol ochronny, ale pomimo okoliczności, jakie was spotkają, nie zostawię was sierotami. Społeczność człowieka z Duchem Świętym już tu na ziemi. To jest Boży plan, dzięki któremu człowiek może wytrwać, dzięki któremu człowiek może się oprzeć temu, co go straszy, tego, co go zatwarza, dzięki czemu człowiek może się nie załamać, nie stracić swojej wiary pomimo okoliczności, pomimo tego, co czasem oczy nasze widzą dookoła. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Jak to jest możliwe w takich, a nie innych okolicznościach życia naszego? W takich, a nie innych okolicznościach życia apostołów, do których bezpośrednio się zwracał. To jest możliwe dzięki Duchowi Świętemu i to jest Boży plan. Więc na pytanie Jezusa zadane gdzie indziej, tylko czy Syn Człowieczy znajdzie na ziemi wiarę, jak przyjdzie? Odpowiedź brzmi tak, dzięki Duchowi Świętemu. Halleluja. Bóg jest dobry. Codzienne prowadzenie przez Ducha Świętego dla tych, którzy wierzą, dla tych, którzy tego pragną, dla tych, którzy o to proszą i dla tych, którzy chcą Ducha Świętego słuchać, jest dostępne, dlatego że Jezus obiecał, a Jezus obiecał dlatego, że tak zaplanował Ojciec. To jest Boża obietnica dla nas. Halleluja. Więc przyjrzyjmy się dokładnie temu, co Jezus obiecał. Żebyśmy nie polegali na swoich wyobrażeniach, ale na tym, co powiedział Jezus. Zaczynamy. Ewangelia Jana 14:26. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Mamy tu użyte słowo greckie parakletos, co przetłumaczone zostało jako pocieszyciel, a oznacza dosłownie tego, który jest posłany, aby był przy czyimś boku. Parakaleo, greckie słowo, odpowiada mu w łacińskim tłumaczeniu ad vocatus. Mówi wam to coś? Ad vocatus? Jezus mówi, jest powołany do waszego boku adwokat. Słowo Boże mówi nam jasno, że naszym adwokatem u Ojca, naszym orędownikiem jest w pierwszej kolejności Jezus. Tak? Pierwszy list Jana 2:1 mówi, a jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa. A w czasie swojej mowy pożegnalnej Jezus wskazuje Kościołowi na Ducha Świętego jako swojego następcę. Ja idę do Ojca, ale Ojciec przyśle wam Ducha Świętego, który będzie zastępował moją obecność. Także jako orędownika, jako adwokata. Tu na ziemi waszym adwokatem, tym, który jest posłany, aby był przy waszym boku, jest Duch Święty. To jest Boży plan. Więc mówi, już nie będę przy was ciałem, tak, fizycznie, ale będę przy was duchowo. Jako parakletos. Powołany, aby być przy waszym boku w imieniu Jezusa. Jakie jest to powołanie? Czytamy, nauczy was wszystkiego. Duch Święty ma nas wszystkiego nauczyć. Więc nie dziwmy się, kiedy Duch Święty będzie nas nauczać. I po drugie, zwróćmy uwagę, że tam jest użyty tryb dokonany, dopóki nie nauczy. Nie nauczy was. A więc będzie nas uczył do skutku. Jesteśmy gotowi na to, że Duch Święty będzie nas uczył. Lubimy, jak nas ktoś poucza. A On będzie nas uczył do skutku. Aż się nauczymy, aż zrozumiemy, aż przyjmiemy, aż pojmiemy. A co jeśli ktoś ma inne wyobrażenie Ducha Świętego? Jeśli komuś nie zależy na tym, żeby się czegoś nauczyć od Pana Boga. Jeśli ktoś chce tylko doświadczać na przykład mocy Ducha Świętego, być jak Jedi, kto oglądał Gwiezdne Wojny. Jestem chrześcijański Jedi, mam Ducha Świętego i wiecie. Straszne rzeczy. Tak? To jest właśnie przypadek Szymona Maga z 8 rozdziału Dziejów Apostolskich. I jak ktoś sobie przypomina tą historię, to już wie, że Duch Święty w takie rzeczy nie wchodzi. Duch Święty się nie popisuje na świecie. Nie ma natchnionych Jedi, żeby się popisywali. Ja mam Ducha Świętego, ja wam pokażę. Duch Święty tak nie działa. Duch Święty nas naucza. Po to został posłany, żeby nas nauczyć. Jak nie chcemy się uczyć, to Duch Święty odchodzi zasmucony. Ja go nauczam, a po nim to spływa. Nic nie przyjmuje. W ogóle nie wierzy, że to ja go uczę. I dalej mówi Jezus, i przypomnij wam wszystko, co powiedziałem. Nie jest tu napisane akurat w tym miejscu, że Duch Święty nam objawi wszystko, co Jezus powiedział. Chociaż wiemy, że tak może być. Chociaż spotykamy takie historie w innych miejscach Bożego Słowa. Tak jak na przykład objawiono Pawłowi. Paweł nie chodził z Jezusem. Paweł nie słuchał nauczań Jezusa. Tak? Paweł odwrotnie, zwalczał uczniów Jezusa. Był przeciwnikiem tej drogi. Ale kiedy Jezus objawił mu się na drodze do Damaszku, to objawienie było bardzo kompletne. I po modlitwie Ananiasza, odzyskaniu wzroku, Paweł wstaje i idzie nauczać. Czego on mógł nauczać? On mógł na razie nauczać, jak skutecznie zwalczać, tak? Tego mógł nauczać. A tymczasem Paweł naucza, bo miał objawienie. Tak się może zdarzyć. Pamiętamy, później wyruszył do Jerozolimy już po latach, żeby skonfrontować, czy to, czego ja nauczam, to rzeczywiście jest to, czego was nauczał Jezus. Bracia z nim porozmawiali i mówią, amen, mówimy na to, jesteś z nami w jednym duchu. Dokładnie mówisz to, co objawił Chrystus. Wręcz ze słowami włącznie. I przecież cytuję je w liście do Koryntian, kiedy naucza o wieczerzy pańskiej. Mówi, tak, Jezus powiedział i tak. jak mi objawiono, mówi. Tak jak mi objawiono, Jezus powiedział to, to i to. A czytamy w innych Ewangeliach, dokładnie Jezus tak powiedział. Więc może tak się zdarzyć, tak? Że nam objawi Duch Święty. Ale Jezus tutaj tego nie obiecuje. Jezus obiecuje, że Duch Święty nam przypomni. A to znaczy, że musimy to już znać. To znaczy, że musimy to gdzieś wcześniej przyswoić, przeczytać, wysłuchać. Tak? To znaczy, że jeśli chcemy takiego działania Ducha Świętego w naszym życiu, jakie zaplanował Pan, to musimy sobie najpierw wprowadzić coś na ten twardy dysk. Musimy się nauczyć tego, co Jezus mówił, musimy to poznać, a On nam to przypomni. I tak się dzieje. On przypomina, kiedy jesteś w potrzebie, On ci przypomina to słowo Jezusa, które jest ci potrzebne. Kiedy jesteś zasmucony, Duch Święty przypomni ci słowo, które cię pocieszy i podniesie. Halleluja. To, co powiedział Jezus, to, o czym już czytałeś, to, o czym może nie jesteś pewien, w którym miejscu to jest napisane, jak dokładnie, ale Duch Święty ci to przypomni. Nakieruje cię na to słowo i mało tego, będziesz miał przekonanie, że tak, Jezus to powiedział 2000 lat temu do uczniów, ale dzisiaj On to mówi do mnie i do mojego życia. Ja to odbieram bardzo dokładnie od Ducha Świętego, że dzisiaj to jest słowo Jezusa do mnie. Przecież to przeżywacie. Znacie to, o czym mówię. Tak działa Duch Święty, bo taki był Boży plan. I to właśnie obiecał Jezus. Idźmy dalej. Ewangelia Jana, 15 rozdział. 26-27. Czytamy, gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie, ale i wy składacie świadectwo, bo ze mną od początku jesteście. I mamy tutaj dwie rzeczy. Oprócz tego, że znów drugi raz Duch Święty zostaje nazwany Duchem Prawdy i do tego jeszcze wrócę, to mamy tu dwie rzeczy. Po pierwsze, my sami odbieramy od Ducha Świętego świadectwo o Jezusie. Dzięki temu w naszym życiu jest możliwe to, do czego Jezus nas wzywa na początku swojej mowy, gdzie mówi, nie trwóżcie się, gdzie mówi, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. To dzięki temu, że Duch Święty nam świadczy w naszym życiu o Jezusie, to jest możliwe. Odbieramy to świadectwo w swoim życiu. Nawet sama odczuwalna i namacalna obecność Ducha Świętego, z której możemy dać świadectwo, jak On mnie prowadził w moim życiu, samo to świadczy dla nas pomaga naszej wierze. Świadczy nam o Jezusie, obecność Ducha Świętego, którą przeżywam. A nasza wiara w Jezusa, przecież to jest fundament, jest nam potrzebna do naszego zbawienia. Więc chwała Bogu za to, że Duch Święty daje nam świadectwo Jezusa codziennie, w czasie, kiedy nas prowadzi. I druga rzecz jest taka, że w mocy Ducha Świętego to Kościół daje świadectwo na zewnątrz. Kościół daje świadectwo światu i wszyscy uczniowie z osobna dają świadectwo. To jest to, co my zauważamy i nazywamy czasem namaszczeniem. Można mówić i mówić. I jeden coś powie i to powiedział. A drugi coś powie, może użyje takich samych słów. To są proste zdania. To jest prosta prawda. I nagle okazuje się, że to dotyka serc. Że ludzie są dotknięci. Że chcą słuchać dalej. Że chcą przyglądać do Boga. Że zaczynają pragnąć Jezusa. Tak? To nazywamy namaszczeniem. Ktoś przemawiał w namaszczeniu. Nie słuchali Jezusa. Nie słuchali Jezusa. A wyszedł Piotr i powiedział kazanie, na które nawróciło się 3000 ludzi. Bo działał w namaszczeniu. A cóż innego on mówił? On zrobił takie streszczenie krótkie tego, co się stało. Co oni oglądali przez te 3 lata? Zanim zamęczyli Jezusa. I Piotr wziął i streścił to w krótkich żołnierskich słowach i 3000 ludzi się nawróciło. To jest namaszczenie, to jest świadectwo dawane przez Ducha Świętego. Następna rzecz. Ewangelia Jana 16:5. Jezus mówi tak. Teraz odchodzę do tego, który mnie posłał. I dalej, 6-7 wiersz. Ale że wam to powiedziałem, smutek napełnił serca wasze. Lecz ja wam mówię prawdę, lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. Oto ten, który zna serce człowieka, on wie dobrze, że bez Boga ludzkie serce napełnia się smutkiem, bo jest tam jakaś dziura po Stwórcy, po tym, który nas stworzył do życia z Bogiem. Pozostaje ta pustka bez Boga, która napełnia dojmującym smutkiem. I ludzie tą samotność bez Boga próbują zagłuszać na różne sposoby. Wydaje się nam czasem, czy może mogę powiedzieć im, ale wydaje się czasem ludziom, że im głośniejsze te sposoby, tym skuteczniej zagłuszą tą pustkę, tą samotność. Czasem są to sposoby zgubne, niemoralne, tak? Mają wszystkie wspólną cechę, że są nieskuteczne, że nie są w stanie tej pustki po Bogu tak zapełnić, żeby zmienić smutek w radość. To jest dzieło Ducha Świętego, bo to jest Jego miejsce. To miejsce, to wolne miejsce w sercu, w naszym duchowym sercu, nie w tym, który pompuje krew. To jest wolne miejsce na Boga i to miejsce może zabrać według prawa i autorytetu tylko Duch Święty, a kiedy On to zrobi, ten smutek musi ustąpić. Dlatego Duch Święty jest naszym pocieszycielem przez duże P, jak pisze w Biblii, bo On ma pocieszenie na każdy smutek, kiedy On to miejsce wypełni i to źródło smutku wewnątrz nas zlikwiduje. Jezus mówi tu także o tym, że to jest lepsze. Że codzienne prowadzenie przez Ducha Świętego jest lepsze, że przewyższa fizyczną obecność Jezusa, jaką przeżywali przez te lata na ziemi 2000 lat temu. Bo ilu ludzi mogło towarzyszyć Jezusowi? Kilkudziesięciu, w porywach do kilkuset. Czasem się zgromadziło kilka tysięcy, no to się kończyło karmieniem, tak, odprawianiem, żeby nie pogić z tymi dziećmi gdzieś tam na tej pustyni, nie zostali na noc i tak dalej. Ten zasięg nie był duży, a dzisiaj Kościół to miliony ludzi i Duch Święty ma czas dla każdego. Ma czas dla każdego. I Duch Święty potrafi być w każdym z nas według Bożego planu. A i okazuje się, że ta osobista obecność Ducha Świętego nie ustępuje osobistej obecności Jezusa wtedy tam. Tak? Jezus nawet mówi w jednym miejscu, będziecie robić jeszcze większe rzeczy niż ja. Dlaczego? Dzięki obecności Ducha Świętego. Więc to nie jest mniej, bo kto to jest Duch Święty? To jest też Duch Chrystusa, który jest w nas. Halleluja. Następny fragment. Następna obietnica Jezusa dotycząca Ducha Świętego. A On, gdy przyjdzie, 16:8, Jana 16:8, a On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Następne kluczowe słowa. To jest kolejny powód, zresztą dla którego lepiej jest dla nas, że Duch Święty przyjdzie. Lepiej dla nas. Jezus powiedział im w poprzednim fragmencie, który czytałem, lepiej dla was, że ja odejdę, a On przyjdzie. I to jest kolejny powód, dla którego lepiej, że Duch Święty przyjdzie. Bo bez przekonania o grzechu, o sprawiedliwości i sądzie nie jest możliwa prawdziwa pokuta. Nie jest możliwe nawrócenie. No bo z czego się nawracać, kiedy nie ma poczucia grzechu? Nie ma świadomości grzechu. Normalnie żyje tak jak wszyscy wokół, nie? Jaki grzech? Nikogo nie obrabowałem, nikogo nie zabiłem, nie cudzołożę, nawet się nie upijam. To nie jestem grzesznikiem, no to jest taka powszechna świadomość. Ale kiedy Duch Święty przemawia do naszego sumienia, to okazuje się, że wszyscy zgrzeszyliśmy i nie ma sprawiedliwego, jak mówi Pismo w innym miejscu. Wszyscy zgrzeszyliśmy. Ale bez świadomości grzechu nie ma nawrócenia. A kto się nie nawróci, ten nie narodzi się na nowo, jak mówił Jezus Nikodemowi w 3 rozdziale Jana. A kto się nie narodzi z ducha do życia wiecznego, do tego, żeby być dzieckiem Bożym, kto się z Ducha nie narodzi, ten umrze w ciele. Więc lepiej dla nas, żeby przyszedł Duch Święty i nas przekonywał o grzechu, o sprawiedliwości i sądzie, żebyśmy się mogli nawrócić, żebyśmy się mogli narodzić na nowo, żebyśmy mogli być ochrzczeni z wody i z Ducha, tak? I stać się dziećmi Bożymi. Lepiej dla nas. Kolejne miejsce to Ewangelia Jana 16, 12 i 13 wiersz. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. To już jest trzeci raz, kiedy Jezus nazywa Ducha Świętego Duchem Prawdy. I później, kiedy Jezus modlił się do Ojca w 17 rozdziale, modlił się o Kościół i o uczniów, to modlił się też tak, 17:17, poświęć ich w prawdzie Twojej, mówi do Ojca, słowo Twoje jest prawdą. I On, Duch Święty, gdy przyjdzie, wprowadzi nas we wszelką prawdę, która pochodzi ze słowa Ojca. Oto Bóg wysłuchał modlitwy Jezusa z 17 rozdziału i posłał swojego Ducha, aby nas wprowadził we wszelką prawdę, mówiąc nam to, co usłyszy u Ojca, jak tu czytamy, którego słowo jest prawdą. Kiedy mówimy o prawdzie, to trzeba sobie też powiedzieć uczciwie, że jako ludzie mamy problem z prawdą, który wynika z naszej natury ludzkiej. Tacy jesteśmy. Może ktoś słyszał o trzech rodzajach góralskiej prawdy według księdza Tischnera. Nie obawiajcie się, nie będę cytował. Ale generalnie o co chodzi, że każdy ma swoją prawdę, za którą czasem gotów umrzeć jest, chociaż ona się nie do końca zgadza z prawdą tego, co siedzi tu obok, który też jest gotów prawie, że oddać życie za swoją prawdę. Tak jest o niej przekonany. Jesteśmy przywiązani do swojej prawdy. Tak jak apostołowie mieli swoją prawdę. I Jezus mówi do nich, nie jesteście gotowi przyjąć. Dziś dokładnie powiedział, teraz znieść nie możecie. Powiedziałbym wam jeszcze, ale teraz znieść nie możecie, bo żyjecie swoją prawdą. Swoją prawdą na temat tego, po co Mesjasz przyszedł. Swoją prawdą na temat tego, czego On dokona. Swoją prawdą na temat tego, jakie będzie nasze miejsce w tym dziele. Jakie będzie nasze miejsce po prawicy czy po lewicy. Pamiętacie te wszystkie miejsca? Oni mieli swoje w głowach. I Jezus mówi, teraz jeszcze byście nie znieśli, gdybym wam powiedział, ale Duch Święty jak przyjdzie, to nie będzie żadnym problemem dla was, żeby to znieść i przyjąć. Duch Święty to zrobi. Duch Święty w nas to nie jest tylko prawda, której się dowiadujemy z zewnątrz, z tego wynika, czyli to nie jest prawdziwa informacja, która dzięki Duchowi Świętemu do nas dotrze, ale Duch Święty w nas to jest też gotowość i zdolność naszego serca do tego, żeby przyjąć prawdę, której dziś jeszcze znieść nie możemy, tak jak uczniowie. Do której nie jesteśmy gotowi, bo jesteśmy jeszcze tak związani z naszą prywatną prawdą z wczoraj, że nie chcemy poznać Bożej prawdy. Bo znamy już jakąś prawdę. I ona musi być Boża, nie? Bo jak żyliśmy do tej pory? To może być czasem sprzeczne z naszym pojęciem ugruntowanym od lat. To może być sprzeczne z praktyką połowy naszego życia. Czy można łatwo przyjąć taką prawdę, która ci powie, że no dobra, robiłeś jak robiłeś, bo wierzyłeś, że tak jest, ale już tak nie rób więcej, bo to nieprawda. No, rozumiecie, co chcę powiedzieć? No jak to? Mam wszystko zmienić, mam wszystkiemu zaprzeczyć, wszystko przekreślić? Nie musisz przekreślać. Bóg widzi twoje serce, wie, że byłeś gorliwy w tym. Wie, że wierzyłeś w swoją prawdę, ale dzisiaj przychodzi Duch Święty i ci chce powiedzieć coś więcej. Nie zapieraj się. Bo kiedy Duch Święty to zrobi, to nie jesteśmy w stanie się zaprzeć. To już nie jest tak, jak Jezus mówił, teraz jeszcze znieść nie możecie. To już, jak Duch Święty to robi, bo jest nas, to możemy to znieść. I to się zmienia w sposób bezbolesny. Przypominam sobie świadectwo jednego ze starszych braci od lat służącego Bogu, jak to w pewnym czasie, na pewnym etapie, że tak powiem, rozwoju Kościoła i jego pobożności, pewni nowinkarze pojeździli za granicą, no i zaczęli ręce podnosić do góry. No i wywiązała się, wiecie, dyskusja w kościele na temat sposobów pobożności, nie? No myśmy nie podnosili rąk do góry, no myśmy uwielbiali Boga inaczej, a wy mówicie, że jak mam uwielbić Boga, to ja muszę ręce do góry podnieść? Był jakiś spór. I wszyscy pozostali przy swoim, bo każdy był przekonany o swoim, ale pewnego dnia na pewnym nabożeństwie przyszedł Duch Święty i wszystkie ręce same poszły do góry. I od tego dnia nikt się już nie spierał z drugim. Ani ci, którzy wierzyli, że warto podnosić ręce, ani ci, którzy do tej pory nie podnosili, nie mieli już problemu i spór zniknął, bo Duch Święty to zrobił w nich. Ręce poszły do góry i do tej pory jedni i drudzy, oprócz tych, którzy odeszli już do Pana, uwielbiają Boga także unosząc ręce i nie ma takiego problemu. Tak? Ja wiem, że to drobna rzecz jest, ale to jest przykład, jak działa Duch Święty i co się dzieje, kiedy jesteśmy poddani Duchowi Świętemu. Nawet te najtrwalsze prawdy, których nie chcemy zmienić i nic innego przyjąć nie możemy, Duch Święty to robi według swojej woli i chwała Mu za to. Tak? To jest Boży plan. I na koniec obietnic Jezusa dotyczących Ducha Świętego jest, no może ukoronowanie nawet tej obietnicy. To jest to, co powiedział w Ewangelii Jana 16:14 o Duchu Świętym. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec moje jest, dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi. On mnie uwielbi. Kiedy Duch Święty jest w nas, to zaczyna się uwielbienie Jezusa, bo inaczej być nie może. On mnie uwielbi. I odwrotnie, jeżeli w naszym życiu nie ma uwielbienia Jezusa, to najprawdopodobniej nie mamy prowadzenia Ducha Świętego. Jezus musi być uwielbiony w naszym życiu, to jest dowodem obecności Ducha Świętego. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Jeżeli nie jest uwielbiony Jezus w naszym życiu, to znaczy, że nie dopuszczamy tego, co Duch Święty ma wziąć od Jezusa i nam oznajmić. Tak? Dziś stawiamy temu barierę z różnych przyczyn. A Duch Święty będzie zawsze uwielbiał Jezusa. Do tego jest powołany. Taka jest obietnica. I uwielbienie Boga, uwielbienie Jezusa to nie tylko śpiewanie pieśni uwielbienia. To nie tylko ręce w górze, oczy zamknięte, cudowny nastrój. Halleluja, jest Pan, porusza się pomiędzy nami, niech Jego imię będzie uwielbione. Tak, to jest cudowny czas, który jak przeżywamy, to Go wspominamy i chcemy znowu to przeżywać. To jest to. Ale uwielbiamy Jezusa w naszym życiu wtedy, kiedy przyjmujemy to, co od Niego pochodzi, to, co On do nas mówi, to, co nam przekazuje. Kiedy żyjemy tym, co Jezus nam przekazuje, tak? Jana 15:10 mówi, jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej. Jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. I dwa wersy wcześniej, 15:8 mówi tak, przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami. Owoc Ducha Świętego w naszym życiu. Uwielbia Boga. Halleluja. Owoc Ducha Świętego. I po to też jest posłany Duch Święty. I po to Pan daje nam Ducha Świętego, żeby przynosił owoc, który uwielbi Pana. Żeby w naszym życiu było uwielbienie Jezusa. To jest dzieło Ducha Świętego w nas. Według obietnicy Jezusa. Pozwólcie, że zbiorę to jeszcze raz do kupy. Bo było tych fragmentów kilka. Co dokładnie Jezus obiecał? Odchodząc do Ojca, Jezus obiecał, że nie zostawi nas sierotami, że do czasu, aż On przyjdzie, a przyjdzie na pewno, przyjdzie po mnie i po ciebie, Ojciec pośle nam Pocieszyciela przez duże P, powołanego, żeby był przy naszym boku jako adwokatus, jako parakaleo w zastępstwie Jezusa, który jest u Ojca i który tam jest naszym orędownikiem, który tam jest naszym adwokatem u boku Ojca. Dzięki obecności Ducha Świętego i dzięki Jego działaniu my jesteśmy zdolni wypełnić to wezwanie Jezusa: nie trwóżcie się. Jesteśmy w stanie nie poddać się trwodze i nie utracić wiary pomimo wszystkich okoliczności, które mogą się zdarzyć, tak jak zdarzyły się uczniom. Dalej. Duch Święty, którego Jezus obiecał, jest powołany do czego? Do tego, żeby nas nauczać, do tego, żeby nam przypomnieć to, co powiedział Jezus, do tego, żeby dawać świadectwo o Jezusie, żeby dawać świadectwo dla nas, które będziemy odbierać, ale także my w namaszczeniu Ducha, jako Kościół, jako uczniowie, mogli dawać świadectwo o Jezusie. Do tego jest powołany Duch Święty. Dalej. Prowadzenie Ducha Świętego w nas to jest najlepsze, co nam się może zdarzyć w życiu. To jest nawet lepsze niż osobista obecność Jezusa, którą niektórzy tylko nieliczni i wybrani mogli przeżywać przez krótki czas. On wypełni pustkę, która powstaje w sercu człowieka, kiedy jest oddzielony od Boga. Tak? Pustkę po Bogu. On ma pocieszenie na każdy smutek. On przekonuje o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie, dzięki czemu to On prowadzi do nawrócenia i do nowonarodzenia, które jest konieczne do tego, żeby być dzieckiem Bożym. On wprowadza nas we wszelką prawdę, nawet w taką prawdę, której może jeszcze wczoraj znieść byśmy nie mogli, bo nam się kłóciła z naszym światopoglądem. Ale On to zmienia i to nie boli, bo On to robi. On prowadzi nas do uwielbienia Pana. Owoc Ducha Świętego w naszym życiu jest dla Boga najpiękniejszą pieśnią chwały i przez to naszym życiem uwielbiamy Boga, a dzieje się to dzięki temu, że Duch Święty jest w nas. To wszystko obiecał Jezus, mówiąc: nie zostawię was sierotami, ale będę prosił Ojca i poślę wam Pocieszyciela. To jest obietnica Ducha Świętego. Obietnica Ducha Świętego złożona przez Jezusa, zanim został im zabrany. Czy jest coś jeszcze? Oczywiście, jest jeszcze o wiele więcej. Tak? Są dary Ducha Świętego dla Kościoła. Tak? Jest moc, są cuda. Ale to wszystko to jest premia. To jest bonus. Według Bożej woli, jeżeli nazywa się to darem, no to jest darem. Czyli ja daję komu chcę, ile chcę i jak chcę. To jest dar. Ale oprócz tego, co jest bonusem i premią, jest to, co jest obietnicą. Jest to, co jest kanonem. Jest to, co chybić nie może, bo Jezus obiecał. A Słowo Boże nie kłamie. To wszystko, to jest to, co obowiązuje, jest to, co możesz dostać więcej. Rozumiecie? Halleluja. Dziękuję Panu, że przygotował jeszcze więcej i że możemy mieć w tym udział. Ale nie możemy się skupić na bonusach jako na celu, bo wtedy zaczynamy iść w stronę Szymona Maga, który stanął i powiedział: no zróbcie coś, żebym ja też tak mógł jak wy. Ja też chcę wkładać ręce i niech ludzie mówią językami. Ja to... Nie. Dlaczego? Bo go z powodu sztuk, które wykonywał wcześniej, nazywali wielką mocą Bożą w działaniu. Tak? On tylko sztuki czynił. A tu zobaczył, że jest coś autentycznego, niepodrabianego, niepodlegającego na zręczności i oszustwie. A jest, że jest moc i tak, ja chcę w ten sposób. Nie skupiajmy się na premii, ale skupmy się na obietnicy, a premię Pan daje według Jego woli i On Jego wolę martwić się nie musimy. Halleluja. Więc Słowo Boże mówi do nas dzisiaj tak. Jezus obiecał nam Ducha Świętego i skupmy się na obietnicy, bo ona nie zawodzi. Amen. Amen.